drodze. Katolicki poranek w Radiu Gdańsk.
Marek Lesiński, szczęść Boże. Możemy zaklinać rzeczywistość, ale od chorób nie uciekniemy. Tak jeszcze rok temu mówił do nas ksiądz Jan Kaczkowski, kapłan, który niestety przegrał ze słabością ciała, a który uczył nas, jak tę słabość godnie znosić. W tych dniach, gdy w szczególny sposób myślimy o kruchości naszego zdrowia, warto przypomnieć i zacząć dzisiejszy program od jego słów, które padły w czasie jednej z rozmów z Anną Rembas.
Czasami, kiedy wkładają nas w piżamy, wydaje nam się, że tracimy 80% naszej tożsamości. Nie jesteśmy pacjentami, jesteśmy ludźmi, którzy chorują. Zatem pacjenci chorują, żyją i umierają tak jak żyli, czyli modlą się za swoich najbliższych, bo to jest też bardzo istotna rzecz.
Dlaczego tak się dzieje, że kiedy zaczyna nas coś boleć, kiedy zaczyna nam coś dolegać, kiedy zaczynamy być chorzy, lekko lub ciężko, wtedy próbujemy szukać Boga. Nagle przypominamy sobie o Nim, nagle zwracamy się do Niego, modlimy się różnymi słowami, nie wszyscy znamy modlitwę. Dlaczego tak się dzieje, że strach, dopiero wtedy strach prowadzi nas do Niego?
Można by to wytłumaczyć w dwójnasób. Albo teologicznie, albo psychologicznie. No teologicznie dlatego, że wtedy dojmująco doznajemy kruchość tego naszego życia, że to nasze ciało, ta nasza skorupka, w której kołacza się ludzki duch, tak naprawdę jest wątłe i szukamy, chciałbyś użyć mądrego słowa, transcendencji, czyli tego, co nas przenika, czym my przenikamy. Szukamy tego boskiego pierwiastka w sobie. On jest. My, katolicy, mówimy, że on jest w sumieniu. A psychologicznie, przy przyjmowaniu trudnych informacji, gdybym pani na przykład dzisiaj powiedział, jest pani chora na raka, to mamy przynajmniej kilka etapów przyjmowania tej informacji. Pierwszy to byłby szok. Wyszłaby pani z mojego pokoju i powiedziała pani, właściwie nic się nie zmieniło, samochody dokładnie tak samo jeżdżą. Drugi etap to byłaby wściekłość. Byłaby pani wściekła. Jeszcze wcześniejszy etap byłby etapem wypierania. To pomyłka, to na pewno nie może być prawda. I kolejne badania. Gdyby pani była pewna, to wściekłość, taka bezsilna wściekłość na siebie, czasem na Pana Boga, czasem na lekarzy, czasem irracjonalna wściekłość i złość na najbliższych, którzy denerwują, a później, kiedy emocje już nam opadną, bo opadła adrenalina, to jest tak zwany efekt targowania się. I możemy targować się na różne sposoby. Czasem targujemy się z medycyną. Oj, teraz już będę grzeczny, będę bardzo szczegółowo brał pigułki, to ty na pewno chorobo mnie nie zaatakujesz. Ale pewnym też psychologicznym elementem może być targowanie się z Panem Bogiem. Ja teraz będę grzecznie składał rączki i na pewno wszystko będzie dobrze. To jest, efekt jest pozytywny, zmieniam swoje życie, idę do spowiedzi jak najbardziej, ale nie w myśleniu magicznym, że teraz na pewno będzie mi Pan Bóg błogosławił. Bo to mniej więcej tak, jak gdybyśmy powiedzieli, że Pan Bóg jest sprawcą choroby. To jest czasami w chorobie czy przed chorobą mamy pewną pomyśleć o nieszczęściu, mamy pewną prymitywną wizję Pana Boga. Od takiego Boga, który siedzi na chmurze i mówi, a ciebie, Kowalski, nie lubię i będziesz miał nowotwór. Jako teolog mogę powiedzieć, że tak to nie działa. Choroby są, choroby, cierpienie, odchodzenie, śmierć są naturalnie wpisane w nasze życie. Oczywiście warunki naszego życia, to wszystko, co biologiczne, na to wpływa. Możemy je unikać, możemy je odsuwać. Ale prędzej czy później śmiertelnie zachorujemy i nie odkrywam tutaj Ameryki.
A wczoraj w Katedrze Oliwskiej odbyły się archidiecezjalne obchody Dnia Chorego. Uroczystości przewodniczył ksiądz arcybiskup Sławojleszek Głódź, metropolita gdański. Uroczysta Eucharystia połączona była z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. W nabożeństwie udział wzięło także wiele rodzin z chorymi dziećmi. Anna Rembas rozmawiała z kimś, kto od 10 lat najlepiej jak umie pomaga chorym dzieciom stawać na nogi. Ten ktoś to Przemek Szaliński.
Jestem od urodzenia osobą niepełnosprawną. Od początku mojej edukacji uczęszczałem do klas integracyjnych, gdzie poznałem w drugiej klasie podstawówki mojego przyjaciela, do dzisiaj Magga. Wszystko zaczęło się, moja działalność w gimnazjum, gdzie wymyśliłem, żeby mojemu przyjacielowi, właśnie Markowi, pomóc i zebrać jakimś sposobem środki na nowy wózek. Zorganizowałem pierwszy koncert 9 lat temu. 10 lat temu już prowadziłem aukcje internetowe, zbierałem przedmioty od znanych artystów, zdjęcia, autografy. Udało się, chłopak dostał nowy wózek, udało się zabrać go na kilka dni, na intensywne kilka dni do Warszawy. I zobaczyłem, że jakoś mi to niby wychodzi w tak młodym wieku.
Ile pan miał lat wtedy?
13. Pierwszy koncert zorganizowałem, jak miałem 14. I jak zobaczyłem, że w tak młodym wieku, bez żadnego doświadczenia, bez żadnej wiedzy jakoś wyszło, no to już z bagażem doświadczeń pomyślałem, że czemu nie mogę innym dzieciom pomagać.
Innym dzieciom pomagać. Ile tych dzieci było, którym pan pomagał już?
Nie prowadzę takich statystyk, bo...
Możemy policzyć? Pamięta pan? To była liczba?
Pomagam i w stopniu finansowym, jak na przykład remont mieszkania, wózki, turnusy rehabilitacyjne, ale też odwiedzamy ze znanymi artystami dzieci w szpitalu. To są czasem bardzo dramatyczne przypadki, gdzie na przykład byliśmy z Marcinem Dorocińskim w szpitalu. Dziewczyna powiedziała, że został jej tydzień życia i się spontanicznie okazało, że pan Dorociński jest jej ulubionym aktorem. Więc tego ani się nie da policzyć, ani przeliczyć na pieniądze. Więc jest i pomoc i materialna, i duchowa.
Nie wiedzieliście wtedy, idąc z panem Dorocińskim do niej, że ona ma przed sobą tydzień życia?
W ogóle nie wiedzieliśmy, bo to był weekend w sierpniu. Pan Marcin powiedział, że on musi iść. Mówię, że będzie dwójka dzieci, bo to przepustki. Ale nawet jak jest jedno dziecko, to on pójdzie. No i była czwórka, z trójką pogadał i idziemy do izolatki i tam właśnie dziewczyna uśmiechnięta zobaczyła pana Marcina, to popłakała się i powiedziała, że został jej tydzień życia i się bardzo cieszy, bo został, że właśnie odwiedził ją jej ulubiony aktor. Jest mnóstwo fundacji, które się szczycą, że pomogliśmy tysiącom dzieci. Gdybym ja każdemu dziecku dał 100 czy nawet 1000 zł, to też mógłbym się szczycić. Ja wolę pomagać od początku do końca. Na przykład jednemu chłopcu wyremontowałem całkowicie mieszkanie, przystosowałem do jego potrzeb.
Kupuje pan sprzęt medyczny, ale pomaga pan też rehabilitować tych chorych, te dzieci. Pomaga pan zbierać pieniądze na te turnusy. Wiem, że sporo było tych dzieci, które korzystały z takich wyjazdów. Jak się panu to wszystko udaje? Ma pan jakieś kontakty z lekarzami, z dyrektorami szpitali?
Wszystko zależy tylko od serca darczyńców, artystów, ludzi. Każdy może pomóc. Nie ma osoby na świecie, która nie może drugiemu pomóc. Nie mówię tylko o pieniądzach, ale może czas poświęcić siebie, iść do szpitala, poczytać bajki.
Ja pamiętam, jak przychodzili artyści, aktorzy, jak Daniel Olbryski wchodził do pokoju Pawełka, prawda? Albo jak wchodziła Grażyna Wolszczak, jak pani Magdalena Zawadzka przyjechała, jak Halina Konicka. Te dzieciaki pewnie do dzisiaj pamiętają te wizyty.
A najgorsze jest to, jak na przykład odwiedzamy z jakimś aktorem w lutym w szpital. Potem jest kilka też wizyt i z jakimś innym artystą na przykład odwiedzam w sierpniu. Ten sam szpital, okazuje się, że jest jedno to samo dziecko, które nie było w domu ani jeden dzień, bo czeka na przykład na przeszczep płuc. Jak gdańskie szpitale, z którymi współpracuję, ja współpracuję ze wszystkimi w Gdańsku, znam od urodzenia, ponieważ tak jak mówiłem, sam jestem niepełnosprawny, więc wszystkie szpitale od urodzenia, wiele lat w nich przebywałem, więc i personel dobrze mnie zna. I wiem, jak to wygląda z drugiej strony, jak się siedzi miesiącami, tygodniami w szpitalu, ciągle tylko badania, leki, ci sami lekarze. I to się nudne robi, a ile też można telewizji czy w laptopa, a jak przychodzi ktoś, kogo się przed chwilą oglądało w telewizji, czy na przykład artyści też właśnie podczas tych wizyt koncertują, jak na przykład Grzegorz Chyrzy, Vox czy Patrycja Markowska występują, czy Andrzej Seweryn zagrał fragment Romeo i Julii. Więc to też taki walor edukacyjny i te dzieci potem, jak przychodzimy na kolejne wizyty, to wspominają, a panie, na przykład panie Andrzeju Sewerynie, ja już tutaj byłam wcześniej, był ten. Więc z jednej strony to cieszy, ale z drugiej strony przeraża, że tak często czy tak długo dane dziecko musi przebywać w szpitalu.
Ty chorujesz, ty chorowałeś. Twoja choroba nauczyła ci czegoś, pokazała ci świat chorego, który różni się od świata zdrowego człowieka i czym?
Właśnie tak jak mówiłem wcześniej, wiem, jak to wygląda z drugiej strony. i pod względem szpitalnym, pod względem rehabilitacyjnym, więc może i z tego powodu bardziej mogę się wczuć w osobę tych dzieci, chociaż nie zawsze, bo no ja chodzę, mówię.
A to są często dzieciaki, które leżą przykute do łóżek.
Tak, nie mówią, albo niby w ogóle nie kontaktują, ale no, chodzą.
Czy ta choroba twoja to był jedyny powód, dla którego zacząłeś robić te rzeczy? I to zetknięcie się z chorobą w młodym wieku, czy jeszcze coś?
Na początku to było po prostu, chciałem pomóc swojemu przyjacielowi, nie myślałem w ogóle o sobie, ale potem z biegiem lat tak doszedłem do wniosku, że to chyba jest jakby, nie wiem, może podziękowanie za to, co kiedyś mi inni pomogli i nadal pomagają, ponieważ no, jestem niepełnosprawny od urodzenia i już te niepełnosprawności nie da się usunąć.
Bliżej rozmowy Andrzeja Urbańskiego.
Jesteśmy jeszcze w klimacie tygodnia małżeństwa. Kończy się co prawda ten okres czasu, ale porozmawiamy właśnie o małżeństwie. Moim Państwa gościem jest Anna Mrozowicz, diecezjalna doradczyni życia rodzinnego. Witam Cię serdecznie w tak ważnym tygodniu.
Witam serdecznie wszystkich.
Aniu, Ty jesteś też małżonką, więc to doświadczenie życia w małżeństwie nie jest Ci obce. Powiedz, największe bolączki z tym związane, bo tak mam wrażenie, że niektórzy mówią, a wiesz, nie żeń się, bo to jest sam trud.
No jest trud, ale też jest dużo radości. Jeżeli chodzi o trudy, to o, ja zawsze wolę od radości zacząć, ale jak powiem, że dla mnie największy trud jest wtedy, kiedy przychodzi taka emocjonalna, taka pustynia, kiedy w stosunku do męża, którego przecież się tak bardzo kocha, nagle człowiek nic nie czuje. Tak trudno jest po prostu kochać, taka rutyna przychodzi.
Ale taka pustynia występuje często? Ona, nie wiem, jest 40-dniowa czy chwilowa tylko?
No trudno powiedzieć, jaka jest ta amplituda, niemniej jednak ona się pojawia okresowo. Trzeba ją przetrwać i potem przychodzi kolejna radość i jakieś takie odrodzenie małżeństwa.
Ale czy to jest normalne, że takie właśnie kryzysy małżeńskie w całym cyklu życia małżonków występują?
Myślę, że to jest naturalne. Ja tutaj może nie mówię o jakichś kryzysach wielkich, tylko o jakiejś takiej emocjonalnej pustyni, tak zupełnie o emocjach, które jednak towarzyszą miłości, ale nie są istotą miłości, ale jak pewnie wszyscy zauważamy, ci, co żyją w małżeństwie, trudno jest, może inaczej, trudniej jest kochać, kiedy te emocje opadają, kiedy te motyle w brzuchu gdzieś tam się wyciszają na jakiś czas.
Ale to chyba jest naturalne, że małżeństwo, ten stan, to bycie razem, ono ma przecież różne napięcie emocjonalne, różne kolory i te motyle w brzuchu pojawiają się oczywiście na samym początku, ale potem one się przeradzają troszkę w inne postacie.
Ja myślę, że w ogóle źle się dzieje i to jest podstawowy błąd, jeżeli my małżeństwo opieramy o te motyle w brzuchu, o te emocje. Emocje towarzyszą, ale one nie są istotą. Istotą moim zdaniem miłości małżeńskiej jest postawa woli. To, że my sobie ślubujemy miłość, wierność, uczciwość małżeńską i że potem jesteśmy wierni tej decyzji. I to jest punkt odniesienia. To jest tak naprawdę istota tej miłości małżeńskiej.
A to wcale nie jest takie łatwe, żeby być wiernym tej pierwszej decyzji, no bo przecież się zmieniamy, prawda? Aż po grup, można powiedzieć, aż po ten okres senioralny, dla wielu trudny, bo połączony z chorobami, to też jest małżeństwo, to też jest jakieś wyzwanie.
Dlatego mi się wydaje, że małżeństwo trzeba pojmować głębiej niż tylko sfera emocjonalna, czy tylko takie bycie ze sobą na zasadzie pomocy wzajemnej i zabijanie jakiejś samotności, że to jest, jak to papież Jan Paweł II mówił, dar i zadanie. Dlatego mi się wydaje, że tutaj musi towarzyszyć małżonkom taka refleksja głębsza, żeby przetrwali te takie trudne okresy, chociażby w tej sferze emocjonalnej, czy jakieś kryzysy, które się pojawiają, trudności. One tak naprawdę tą miłość wznoszą na wyższy poziom, moim zdaniem. One te kryzysy, czy te trudności, one jakie przejdziemy, a mamy ku temu potrzebne łaski, żeby je przejść, jeżeli małżonkowie sobie to świadomo i przejdą, to zawsze są dużo bardziej ze sobą zjednoczeni i to małżeństwo nabiera dopiero takiego coraz bardziej konkretnego blasku.
I pewnie dojrzałości, ale żeby do tego dojść, to trzeba też nie tylko przetrwać, ale dobrze się przygotować. Wydaje mi się, że ważnym elementem, jeżeli mówimy o małżeństwie, jest przygotowanie się do tego małżeństwa i podjęcie przed mądrej decyzji. Albo tak, albo nie.
Tak, okres przygotowania do małżeństwa jest szalenie ważny i to jest taki czas, którym odbywa się też konkretna formacja i tutaj właśnie wydaje mi się, że tej formacji dzisiaj brakuje, to znaczy ona jest, ale narzeczonym jakoś się wydaje, że nie muszą się jakoś szczególnie formować, bo małżeństwo jest czymś naturalnym. Rzeczywiście małżeństwo jest czymś naturalnym, ale w dobie różnych kryzysów, tego, że dzisiaj w tych naszych małżeństwach, rodzinach różnie się dzieje, nie zawsze mamy te dobre wzorce i dlatego na przykład przygotowując narzeczonych do małżeństwa, my musimy im mówić takie oczywiste rzeczy, jak na przykład różnice psychiczne, jakie są między mężem i żoną, jakie zadania ich czekają. Musimy przypominać prawa, ale też obowiązki wynikające z przysięgi małżeńskiej, więc czym jest miłość, czym jest wierność, uczciwość małżeńska. I oczywiście to jest teoria i dla tych młodych ludzi, którzy słuchają tych nauk, im się jeszcze wydaje, że wszystko wiedzą, że wszystko jest piękne, proste, a potem jak przychodzi to zmierzenie się z rzeczywistością, to niekiedy żałują, że w tym okresie narzeczeństwa nas nie słuchano, tak, na naukach.
A czy to nie jest trochę tak, że ważne jest, kto te nauki przekazuje? Bo jeżeli tylko spotykamy się z kapłanem, który mówi o ważności tego sakramentu, no to to jest pewna teoria. Wiemy doskonale, że to później w praktyce wychodzą wszystkie problemy i trzeba się z nimi zmierzyć. Ale brakuje mi trochę w takich przygotowaniach doświadczenia takiego mentorskiego, takich ludzi, którzy mają już doświadczenie, przeszli, coś przeżyli i mogą się z tym podzielić.
Pomału zmienia się charakter tych nauk przedmałżeńskich. Coraz więcej zespołów jest tak zwanych mieszanych, gdzie jest kapłan, który oczywiście mówi o sakramentalności i tak dalej, natomiast o liturgii sakramentu, natomiast pewne rzeczy, pewne tematy biorą już dzisiaj tylko małżonkowie i małżonkowie wprowadzają narzeczonych. I tutaj jakby te tematy praktyczne przedstawiają, jakby dzielą się swoim świadectwem, jak to wygląda w praktyce i też nasuwa się od razu taka myśl, którą właśnie papież Franciszek tak mocno ostatnio, chociażby w tej Amoris Laetitia, ostatniej adhortacji mówił o towarzyszeniu małżonkom w tym pierwszych okresie po ślubie. I tutaj jest jakby wielkie pole, przestrzeń też do działania świeckich w kościele małżonków, żeby tych młodych narzeczonych, którzy za chwileczkę są młodymi małżonkami, żeby ich jakoś wprowadzać na drogę w jakichś parafialnych grup i tak dalej, towarzyszyć im i uczyć się, pokazywać, że pewne rzeczy są naturalne, pewne procesy są naturalne, że pewne kryzysy trzeba przejść, że właśnie chociażby tak jak rozmawialiśmy o emocjach, pewne emocje falują, one są jakby niezależne od woli, że to jest wszystko szalenie ważne, żeby małżonkowie nie byli sami, nie czuli się odosobnieni, żeby w tych wszystkich i blaskach i radościach, które towarzyszą małżeństwu, mieli zawsze przed sobą kogoś, takie pary, które są o te kilka kroków do przodu.
Ale wiemy doskonale, że to wcale nie jest łatwe, bo to trzeba stworzyć pewien klimat i w parafiach, i w miejscach, które są temu dedykowane. Myślę, że to jest apel chyba do proboszczów również, żeby otwierali się bardziej jeszcze dla takich pomysłów, o których pani mówi.
To jest apel do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby te wszystkie inicjatywy prorodzinne, promałżeńskie wspierać. Dlatego ten tydzień małżeństwa jest też szalenie ważny, żeby tutaj nie koncentrować się może na rodzinie tym razem, tylko na małżonkach, na tej jedności małżeńskiej, ale też, żeby cały czas naprawdę dziękować i wspierać te wspólnoty, które są w naszej diecezji o charakterze prorodzinnym. Wysłuchiwać cierpliwie tych pomysłów nowych, którym przychodzą małżonkowie, ale też być otwartym po prostu tak zwyczajnie, nawet poza życiem takim wspólnotowym, w sensie formalnym stricte, tak, żeby w parafiach po prostu małżonkowie mogli się jakoś spotykać od czasu do czasu, bez zobowiązań jakichś większych, żeby po sąsiedzku sobie nawzajem służyć. Dla mnie takim najważniejszym kryterium, żeby małżonkowie czuli się bezpieczni, to jest to, że ci, którzy chcą pomagać małżeństwu, nigdy nie będą niszczyć małżeństwa, nigdy nie wejdą między męża i żona, zawsze będą jakby szanować tą relację, która jest między nimi zakonsekrowana przez sakrament małżeństwa. I takich ludzi mamy wokół siebie, którzy będą nas wspierać, którzy nie będą rozbijać, a budować z nami i pomagać nam. No, trzeba szukać wokół siebie. To może być też, mówię, pomoc taka dobrosąsiedzka.
No właśnie, tych pomysłów jest bardzo dużo. A dzisiaj o 12:00 jeszcze w Matemblewie jedno z wydarzeń tygodnia małżeńskiego.
Tak, zapraszamy na uroczystą Eucharystię o godzinie 12:00 wszystkich małżonków. Podczas tej Eucharystii będzie odnawianie przysięgi małżeńskiej, będzie też okazja do otrzymania specjalnego błogosławieństwa. Także zapraszamy właśnie dzisiaj o 12:00.
Do Matemblewa, do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
A teraz ksiądz Rafał Starkowicz, a więc sprawdzamy, co znalazło się w najnowszym numerze Gościa Gdańskiego, czyli dodatku do Gościa Niedzielnego.
Szczęść Boże! Oddajemy dzisiaj kolejny, 6 numer Gościa Gdańskiego w ręce naszych drogich czytelników. Jak zawsze w Gościu Gdańskim staramy się pisać o tym wszystkim, co jest treścią naszego życia tutaj na Wybrzeżu, zarówno w tym wymiarze czysto religijnym, w wymiarze społecznym. Tym razem nasze artykuły dotykają także, co ciekawe, życia gospodarczego, które też jest ważne dla naszej wybrzeżowej wspólnoty. Na stronie pierwszej bardzo ważne spotkanie. Piszemy o obchodach Światowego Dnia Życia Konsekrowanego. W Oliwie 2 lutego, w uroczystość Matki Bożej Gromnicznej, arcybiskup Sławomir Leszek Łódź spotkał się z przedstawicielami pracujących na terenie diecezji gdańskiej zakonów. Trudno wyobrazić sobie Kościół bez osób życia konsekrowanego. Jesteście światłością tego Kościoła. Stąd nasza wdzięczność i szacunek dla Was. Dzisiaj w imieniu całej archidiecezji i całego Kościoła pragniemy Wam podziękować, mówił do zakonników i zakonnic arcybiskup Sławomir Leszek Głódź. Msza Święta połączona była z odnowieniem przyrzeczeń, z odnowieniem ślubów zakonnych. W trakcie mszy arcybiskup powiedział także do zakonników ważne słowa: dziękujemy dziś Bogu za to, że mocą Ducha Świętego wzbudza nadal w Kościele ten rodzaj powołania. To dalszy ciąg konsekracji chrzcielnej, a zarazem droga, która prowadzi do radykalizmu i całkowitego oddania się Panu Bogu, Kościołowi i wspólnocie. To ważna wskazówka, bo w pewien sposób do tego oddania Bogu, do wierności Kościołowi wezwani jesteśmy wszyscy, niezależnie od tego, jakie powołanie przychodzi nam w życiu pełnić. Ważnym wydarzeniem w minionym czasie było spotkanie, pierwsze spotkanie nowego ciała, które zostało stworzone na wniosek Ministerstwa Gospodarki Morskiej. W Sopocie 2 lutego spotkali się po raz pierwszy przedstawiciele Konwentu Morskiego. Co ciekawe, to spotkanie było otwarte jedynie dla mediów katolickich. Jesteśmy z tego powodu bardzo uradowani tym, że dane nam było uczestniczyć w tym spotkaniu. Konwent Morski to ciało doradcze, opiniujące różne projekty, zagadnienia, mające wskazywać drogi rozwoju gospodarki morskiej, a tym samym poprzez wpływ na jej rozwój ma też kształtować całą gospodarkę polską, narodową. To bardzo ważne. W skład tego konwentu weszli wybitni przedstawiciele różnych gałęzi gospodarki morskiej, ludzie o wielkiej wiedzy, ogromnym doświadczeniu. Pierwsze spotkanie było spotkaniem organizacyjnym, ale można powiedzieć, że już przekazano uczestnikom konwentu pierwszy projekt dotyczący żeglugi śródlądowej. Wyznaczono terminy, w których mają wyrazić swoje opinie na ten temat, swoje poprawki, swoje zastrzeżenia. To bardzo ważne, bo gospodarka morska jest wyjątkową dziedziną gospodarki. Ona powoduje, że każda stocznia generuje na przykład kolejne miejsca pracy, ponieważ budowany statek trzeba wyposażyć, trzeba zamontować mu odpowiednie silniki. Wiemy, jak zapaść tego przemysłu okrętowego wpłynęła na całą gospodarkę polską. Chociażby warto wspomnieć poznańskie zakłady Cegielskiego, które przez długi czas zmagały się z problemami ekonomicznymi, z utrzymaniem się na rynku. Dzisiaj wykonują różne prace, wynajmują swój sprzęt. Tymczasem ważne jest, aby to wszystko ożywić, aby rzeczywiście rozwój gospodarki morskiej spowodował także rozwój gospodarczy całej Polski i pomógł w tym, aby rzeczywiście w kraju naszym poprawiły się warunki życia. I temat trzeci, który chciałem zaprezentować, to wypowiedź Kuby Kornackiego, znanego aktora i lidera zespołu Kanan, który zadebiutował tym razem w roli pisarza. Ucho w opałach, czyli tajemnicze porwanie w Dolinie Kaczeńców. To opowieść dla dzieci, ale jak mówi Kuba Kornacki, nie tylko dla dzieci. W wywiadzie przeprowadzonym przez Gościa Gdańskiego dzieli się także swoim doświadczeniem ojcostwa. Myślę, że to bardzo ważna i fajna lektura dla wszystkich rodziców, którzy mogą w pewien sposób zweryfikować swoje podejście do dzieci, do wychowania, zadać sobie ważne pytania i w jakiś sposób znaleźć też światło na te wszystkie sprawy, które w życiu wydają się być trudne, na pytania, które w tym życiu się pojawiają. Bardzo serdecznie zachęcamy do czytania kolejnego numeru Gościa Gdańskiego.
W niedzielę 12 lutego w Bazylice Mariackiej odbędzie się msza święta dla uczczenia pamięci żołnierzy wyklętych. Zygmunta Szczędzielorza Łupaszki, w 66. rocznicę jego śmierci Danuty Siedzikówny Inki i Feliksa Celmanowicza, Zagończyka, a także generała Ryszarda Kuklińskiego i jego rodziny. Organizatorem nabożeństwa jest Stowarzyszenie Godność. Początek uroczystości o godzinie 12. I tą informacją kończymy. Marek Leciński z Panem Bogiem.